Kilka dni temu dostałam e-mail następującej treści. Jestem na 440 West 57 Street w Holiday Inn. Zajrzę pod 421. Jest to fajne miejsce i dobrze mi tu koło ciebie. Hanka. Ruszyła lawina wspomnień, porównań. Tak, przede wszystkim porównań życia na Manhattanie i życia w przepięknych lasach w okolicy Redmond. Przerwała się nić, którą snułam, przygotowując tę audycję o muzycznych talentach, koncertach klasowych tutejszych dzieci. Nagle uzmysłowiłam sobie, że moje życie płynie spokojnym, leniwym nawet nurtem, mimo wielkiej ilości zajęć. Na samą myśl o Nowym Jorku poczułam lekki ucisk w żołądku. Wszystko musi zmieścić się w czasie, który ucieka szybko, o wiele za szybko. Zaczyna się bieg. Co nie zostało zrobione w tej minucie, trzeba odpisać na stratę, bo już inni przebiegli metę. Prawie odruchowo włączyłam 24 preludia Chopina. W tym momencie niektórzy słuchacze, będący zapiekłymi wyznawcami teorii Edwarda Henslicka, prawdopodobnie zakończą słuchanie moich muzycznych rozważań. Na usprawiedliwienie muszę powiedzieć, że ja utożsamiam muzykę z osobliwą formą języka. Języka oddającego treść chwil, które czasami jest łatwiej oddać w dźwiękach niż w słowach. Henslick był wybitnym filozofem estetyki muzycznej, gloryfikującej tak zwaną muzykę czystą, klasyczną, do której przede wszystkim zaliczał Mozarta, Beethovena i Brahmsa, wręcz poniewierając utworami Liszta i Wagnera. Dzisiejsze przeróżne formy muzykowania, na przykład Lady Gaga, bliska w jakimś sensie ogromowi przedstawień Wagnera, filharmonie nowoczesne, ale zimne i pełne Beethovena i Brahmsa, koncerty w muzeach, często z muzyką Chopina, Debussy'ego, Ravela, od kilka przykładów z moich obserwacji. Czy te obserwacje właśnie może jednak nie przekonałyby Henslicka do modyfikacji jego teorii? A oto jeszcze jeden fakt, świadczący, że muzyka staje się nam bliska, gdy łączymy z nią jakieś nasze osobiste wrażenia. Niedawno ktoś próbował mnie przekonać, że walc Des Dur op. 63 nr 1 Chopina powinien być wykonany w ciągu minuty, bo ma taką nazwę, Minute Waltz. Oczywiście jest to niemożliwe i bezsensowne. Tytuł, zaakceptowany przez Chopina i dany przez wydawcę, ma na celu określić ten utwór jako mały, drobny walc, który według biografów kompozytora na podstawie listów i innych notatek został skomponowany, gdy Chopin obserwował pieska George Sound kręcącego się w kółko za własnym ogonem. Chopin bardzo lubił Markiza, który pojawia się w Chopina korespondencji kilka razy. W jednym z listów kompozytor napisał do George Sand: podziękuj Markizowi, że za mną tęskni i obwąchuje moje drzwi. Moja psinka, Kiki, słynie wśród moich uczniów z radosnych piruecików, więc patrząc na jej tańce, nagle w jakimś sensie czuję, widzę uśmiechniętego Chopina, a nie tego skurczonego, jakby zbolałego i przygarbionego człowieka z fotografii Louisa Augusta Bissona. A teraz o słynnych i mniej słynnych pianistach. Ucieszyła mnie wiadomość o przyznaniu Gilmore Artist Award Rafałowi Blechaczowi, laureatowi pierwszej nagrody na konkursie chopinowskim w 2005 roku. Był to ciekawy konkurs, w którym krytycy, ja do nich nie należę, rozdzierali szaty i szafowali przedziwnymi opiniami. Nawet i taką, że był to konkurs bez wielkich talentów. Przyznanie nagrody Rafałowi Blechaczowi obecnie jeszcze raz pokazało, że praca, umiłowanie muzyki, a nawet cechy osobiste, nie wspominam o talencie, bo to oczywiście jest podstawą zaczęcia długoletnich studiów muzycznych. Wszystko to jest w rękach losu, fortuny, a przede wszystkim upodobań osób, których opinie tworzą obraz artysty na lata. coraz trudniej przebić się przez konkursy, wybić się w rejestrach popularności, dostać się do warstw uprzywilejowanych rodzinnie przez koneksje i różne powiązania towarzyskie oraz finansujących takie czy inne trendy wykonawcze i twórcze w sztuce. Z muzyką jest jeszcze trudniej, bo wszystko mierzy się jednostkowym, publicznym występem artysty, czyli wszystko zależy od psychiki, zdrowia i szczęścia. O ile malarz czy rzeźbiarz może liczyć, że będzie doceniony po śmierci, pianista musi być doceniony w momencie, gdy gra. Ta jedyna chwila kontaktu z publicznością decyduje nieraz o całym jego przyszłym życiu. Czasami jeden koncert może wynieść go na piedestał, ale też może przekreślić lata pracy, a nawet spowodować kilkuletnie wycofanie się z życia koncertowego. Tak było chociażby między innymi w przypadku Maurizio Polliniego czy Władimira Horowica. Napięcie psychiczne czasami jest zbyt duże. Jak to jest z tym talentem muzycznym? Zaczyna się chyba od tego, że ktoś z rodziny stwierdza, że dziecko ma talent, bo ładnie śpiewa i lubi bębnić, nazwijmy to otwarcie bębnieniem, a nie graniem, na jakimś instrumencie. Najczęściej obecnie na elektrycznym keyboardzie. Gdy dziecko wykazuje zainteresowanie muzyką przez dłuższy okres i potrafi zdobyć się na pewną dyscyplinę poszukiwania jakiegoś własnego świata dźwięków, odtwarzając proste melodie, które usłyszało w domu, w przedszkolu lub w szkole, otoczenie uznaje go już za duży talent. Selekcja zaczyna się u pierwszego nauczyciela, gdy rośnie stopień trudności wykonania utworków. Tu wkraczają plany rodziców, którzy mogą lub nie, postanawiają lub nie poświęcić pieniądze na intensywniejszą naukę, nawet wyjazd do innego miasta. Organizują swój i dziecka czas, wybierają nauczyciela. Zaczynają ingerować w proces wyborów takich, a nie innych utworów, jak również zaczynają myśleć o porównaniu ich dziecka z innymi dziećmi. Życie rodziców i życie dziecka staje się jazdami od popisu do popisu, od konkursu do konkursu. Z moich obserwacji wiem, że dzieci bardzo lubią konkursy, oczywiście lubią je wygrywać. Ale na pierwszych próbach konkursowych przede wszystkim chcą pokazać, że coś potrafią wykonać szybciej. Estetyczna wartość, piękniej, jak w sporcie, sprowadza się do ilości błędów i złych nut w większości wykonań dziecięcych. Oczywiście po pierwszych próbach wśród kolegów i znajomych przychodzi czas na następną selekcję, tym razem chociaż ambiwalentną i bezlitosną, ale o podstawach pewnego profesjonalizmu, bo bazowaną na preferencjach innych muzyków, szastających wyrokami na podstawie osobistych preferencji, bo co jeden artysta ocenia jako świetne, inny może zupełnie ignorować. Washington State ma kilka interesujących konkursów pianistycznych dla dzieci i młodzieży. Do nich należy świetnie zorganizowany konkurs w Ellensburg, w Central Washington University, w którym w październiku zeszłego roku uczestniczyło około 290 dzieci. Konkurs Spokane, konkurs szopenowski na University of Washington, Seattle, konkurs muzyki rosyjskiej. Te konkursy mają jasno sprecyzowane daty, program i administracyjne przepisy. Natomiast konkurs National Music Teachers Association jest bardziej według mnie chaotyczny. Chyba dlatego, że gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Chyba za dużo wpływów ze zbyt wielu stron powoduje, że aby mieć wystarczającą ilość czasu na przygotowanie uczniów, nauczyciel musi bawić się tak trochę w pytie. Ogólnie jednak cieszy, że istnieje w naszym stanie tak szeroka gama możliwości. Wspaniałą rzeczą była idea corocznych czterech festiwali konkursów prowadzona przez dr Iwonę Kamińską. Mówię była, bo niestety miejsce, w którym to się odbywało w Seattle, zostało zamknięte. Użycie kościoła na Mercer Island jest ideą, która nie wszystkim może odpowiadać. Miejmy nadzieję, znajdzie się jakiś ośrodek, w którym znowu zagoszczą festiwale, konkursy prowadzony przez Seattle International Piano Festival. Działalność właśnie takich ludzi jak Iwona Kamińska powinna być popierana przez nas, przez Polonię, która ma aspiracje należenia do grupy ludzi o tak zwanej wyższej kulturze.